Cześć Ela.
Cześć Paja.
Dziś wraz z wydawnictwem Nowe zapraszamy Was na opowieść o literaturze francuskojęzycznej. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Dzisiaj świętujemy, bo to chyba była najdłuższa zajawka w historii naszego podcastu. I dziś będzie odcinek wyjątkowy, bo tak jak już powiedzieliśmy sobie i powiedziałyśmy sobie na początku, będzie to odcinek, który powstał we współpracy z wydawnictwem Nowe. Będziemy Wam dzisiaj opowiadać o literaturze francuskojęzycznej. Mamy dla Was książkę z tego wydawnictwa, którą chcemy Wam przybliżyć. Opowiemy Wam trochę o profilu samego wydawnictwa Nowe, poopowiadamy trochę o autorach. No i słuchajcie, rzecz niesłychana, jest z nami tłumaczka wydawnictwa Nowe, czyli Ela. Cześć Ela.
Cześć, po raz kolejny.
O czym ty nam opowiesz?
No ja opowiem o dwóch książkach, a właściwie myślę, że sobie o nich trochę też porozmawiamy. Jedna to jest książka, która już się ukazała jakiś czas temu, jest dostępna i możecie od razu po nią sięgnąć. A druga to jest książka, której dopiero można wyczekiwać, nad którą obecnie pracuję i myślę, że na razie tyle powiem, bo jak się rozgadam, to wyjdzie mi 900 stron.
Tutaj taki mały spoiler. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły porozmawiać właśnie o twoim tłumaczeniu, bo nie miałyśmy jeszcze za bardzo okazji zgłębić literatury francuskiej, francuskojęzycznej i tłumaczenia właśnie z tego języka. Myślę, że trochę nam opowiesz o tym, jak to jest tłumaczyć z tego języka, bo głównie skupiamy się jednak, jeśli już przybliżamy jakieś twoje przekłady, to właśnie te z języka angielskiego, tak mi się wydaje, że w dużej mierze zdecydowanie takie, więc myślę, że jakieś sobie porównaniach porozmawiamy. Co ty na to? Jak
pewnie,
co ty myślisz, tak?
Nie.
Ale zacznijmy może od początku, czyli no od samego wydawnictwa. Książka, o której będziemy Wam mówić, którą będziemy chciały Wam krótko przybliżyć, to książka Niecierpliwe, Jaylee Amadou Amal. Ona ukazała się w serii Collection Nouvelle i o stronie wydawnictwa trochę Wam opowiem, bo ona mi się bardzo podoba. Na stronie wydawnictwa możemy przeczytać, że w serii Collection Nouvelle ukazują się interesujące utwory najnowszej literatury francuskojęzycznej w znakomitych przykładach. To, co mi się bardzo podoba w tym wyborze wydawnictwa, to jest naprawdę duża różnorodność, prawda? Mamy zarówno taką różnorodność gatunkową, mamy jakieś krótsze powieści, nowele właściwie, mamy kryminały, więc mamy dłuższe treści, 900 stron, znowu tutaj taki trochę spoiler. Mamy książki z Francji i z Belgii uznanych autorów, a mamy też książki autorów trochę mniej znanych albo jeszcze w ogóle nigdy nie publikowanych w języku polskim, więc bardzo mi się podoba, że jest tak różnorodnie w tym wydawnictwie, że ten profil jest no taki bardzo bogaty. Myślę, że to pozwala naprawdę znaleźć wśród tych książek coś dla siebie. My znalazłyśmy, tak jak już powiedziałam, będziemy opowiadać Wam trochę o Niecierpliwych. No ale wśród tej oferty, którą wydawnictwo Nowe już ma, interesuje mnie na przykład też książka Czarownice z Baskonii. To w ogóle już sam tytuł nie kupuję. To jest książka Bernadette Pécassou w tłumaczeniu Iwony Badowskiej. Bardzo mi się podoba opis tej książki i jakoś tak mnie to bardzo zainteresowało, więc myślę, że dużo ciekawych tematów w tych publikowanych przez wydawnictwo Nowe książkach można znaleźć. No ale miałam Wam coś opowiedzieć o stronie. Mogę
no właśnie,
coś opowiedzieć
czekam,
o stronie?
Czekamy tak. Na to.
W ogóle wydawnictwo Nowe bardzo mi się podoba, bo tam jest taka zakładka autorzy i autorki i w tej zakładce możecie zobaczyć nie tylko profile autorów i autorek, ale także tłumaczy i tłumaczek. I uważam, że to jest fantastyczne. To w ogóle chyba jest twoje pierwsze skrzydełko.
Tak.
Prawda?
Tak.
Ela w książce, którą przetłumaczyła dla wydawnictwa Nowe, ma swoje pierwsze skrzydełko. I uważam, że to jest coś fantastycznego. No i na stronie właśnie możecie znaleźć też bardzo dokładne opisy ze zdjęciem autorów i autorek oraz tłumaczy i tłumaczek. Uważam, że to jest naprawdę wspaniałe. Pokazuje, jak wielki wkład, tak jak o tym piszą, o tych znakomitych przykładach, że no już zwracają uwagę właśnie na postać tłumacza i tłumaczki. Uważam, że to jest coś ekstra. A druga rzecz, która jest taka, która mi się tak bardzo spodobała, to gdy klikniemy sobie jakąś książkę spośród tych wszystkich, które już się okazały albo które mają się ukazać, to tam jest oczywiście szczegółowa informacja na temat tego, kto tłumaczył, opis i tak dalej, i tak dalej. Ale fajne jest też to, że z profilu tego wydawnictwa można przejść sobie do księgarni francuskojęzycznej i kupić daną pozycję również w oryginale. Uważam, że to jest coś ekstra dla wszystkich fanów lubiących przyglądanie się pracy tłumacza, jeśli znają akurat język francuski, no to ja uważam, że to jest naprawdę taki fajny smaczek. książeczek, nie widziałam tego jeszcze nigdy.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że to oryginalny pomysł i mnie by skusił.
Prawda? Prawda? Tak. To jest coś bardzo, bardzo ciekawego. No więc to tak wstępnie o profilu wydawnictwa. Jeszcze mogłabym wam powiedzieć coś jeszcze fajnego na tej stronie, bo ona mi się naprawdę bardzo podoba. Są tam też do przeczytania fragmenty tych książek. Także tej, którą za chwilę będziemy wam recenzować. I dostępne są także inne materiały, wywiady z autorami, recenzje. Naprawdę bardzo fajnie i ciekawie przygotowana jest ta strona, tak żeby właśnie zainteresować czytelnika i czytelniczkę. Więc no, duży plus.
To jest wspaniałe, bo my tutaj często opowiadając o jakiejś książce mówimy, że natknęłyśmy się na taki a taki wywiad, że usłyszałyśmy coś tam, że przeczytałyśmy rozmowę na przykład z autorką czy z autorem, albo odnosimy się do oryginału, do tytułów oryginału, do tego, co prasa pisała i to wszystko jest jakby już gotowe, prawda? W takim pakieciku dostępne na stronie, więc no trochę taka praca podobna do tej, którą my tutaj czasami sami wykonujemy, zanim siądziemy przed mikrofonem.
Tak, też tak sobie myślę, więc naprawdę bardzo mi się ta strona podoba. Dużo to już moim zdaniem ciekawego mówi o wydawnictwie, o tym, że naprawdę chcę zainteresować tą literaturą i my także chciałybyśmy was zainteresować publikacjami z wydawnictwa Nowe. Zacznijmy sobie właśnie od Niecierpliwych, Jaili Amadou Amal. To jest książka w tłumaczeniu Anny Kluzy. Jaili Amadou Amal jest pisarką pochodzącą z Kamerunu i akcja tej powieści, chociaż właściwie można by powiedzieć nowelki, trzech nowelek, krótszych.
No właśnie, no właśnie, myślę, że do tego dojdziemy.
Tak, bo tutaj zaraz na okładce mamy odważna powieść na trzy kobiece głosy, więc można to traktować jak takie trzy opowiadania, trochę się zazębiające, nowelki, no ale kończąc to, co zaczęłam.
Myśl główną,
także akcja samej książki również dzieje się w Kamerunie, więc już samo miejsce akcji moim zdaniem zasługuje na uwagę. Ja nie czytałam nigdy niczego autorstwa pisarza lub pisarza pisarki z Kamerunu, więc już samo miejsce akcji, sama specyfika, same warunki polityczno-religijne tutaj odgrywają bardzo ważną rolę i to było coś bardzo ciekawego, co mogłam lepiej poznać właśnie dzięki lekturze tej książki.
Tak, no więc jak już Paja zdradziła, tutaj mamy trzy historie, one...
To zdradza już sama okładka.
No dobrze, więc jak już wszyscy wiemy, nie spierajmy się o szczegóły, skąd to wiemy, mamy tutaj trzy historie, one się splatają. To są historie trzech dziewcząt albo kobiet, które łączy właśnie to ta tytułowa niecierpliwość, chociaż myślę, że to jest takie bardzo przewrotne użycie tego słowa, bo w książce cały czas pojawia się jej przeciwieństwo, prawda? Czyli cierpliwość jako taka cnota, która...
O, właśnie najwyższa.
Cnota najwyższa, tak. Która przystoi kobiecie i z którą powinna, tak jak wszystkie nasze bohaterki, znosić swój los, z którą powinna traktować wszystko, co ją spotyka, wszystkie swoje osobiste pragnienia czy aspiracje powinna odłożyć na bok i z tą cierpliwością czekać, aż ewentualnie może coś z nich się spełni, a jeśli nie, to cierpliwość powinna jej pozwolić na dojście do wniosku, że właściwie to wcale tego wszystkiego nie chce. Więc już można z samego tego tytułu i z tego dysonansu, który tutaj między tą cierpliwością a niecierpliwością powstaje, domyślić się, jakiego rodzaju to są bohaterki, czyli takie, które właśnie wcale tej najwyższej cnoty nie mają, chociaż powinna im być przyrodzona, i które do swojego życia podchodzą właśnie z wieloma oczekiwaniami, z wieloma pragnieniami i oczywiście często właściwie przez cały czas spotykają się z murem. Ten mur jest złożony ze zwyczajów.
Czasem jest i dosłowny.
Jest dosłowny, dokładnie, ograniczający i zamykający, bo to też myślę jest dobre słowo, prawda? One w takiej zamkniętej społeczności, zamknięte w gospodarstwie, w którym mieszkają, zamknięte w rodzinnym kręgu, muszą się z tymi wszystkimi trudnościami mierzyć. No i takim oczywiście punktem zwrotnym jest małżeństwo. kiedy zostają wydane za mąż, kiedy muszą przeprowadzić się do domu mężczyzny, którego albo nie znają, albo którego nie kochają, albo którego się boją. Więc tutaj mamy historię przede wszystkim dwóch młodych dziewczyn, które to małżeństwo dopiero wchodzą i które odkrywają, z czym to się wiąże. A trzecia kobieta jest troszkę starsza, jest pierwszą żoną jednego z tych mężczyzn i ona właśnie przyjmuje drugą żonę, młodszą od siebie Ramlę, do gospodarstwa, chcąc nie chcąc, i one muszą nauczyć się jakoś ze sobą współistnieć, więc w ten sposób te historie się ze sobą łączą.
Bardzo podoba mi się to słowo, którego użyłaś, to współistnienie, o którym no w sumie traktuje ta książka, i to jest współistnienie głównie między kobietami. Mm-hmm. Tak jak powiedziałaś, mamy tutaj ten punkt kulminacyjny, to najważniejsze wydarzenie w życiu kobiety w tym kręgu kulturowym w Kamerunie jest właśnie małżeństwo. No i więc skoro małżeństwo, to oczywiście pojawia się mężczyzna, który ma zdecydowaną przewagę we wszystkich aspektach, finansową, jeśli chodzi o zarządzanie czymkolwiek, możliwość wyjścia poza te mury, w których te kobiety są zamknięte, więc oczywiście ci mężczyźni tutaj są. I te relacje, to jak one reagują na te relacje, w które wchodzą z mężczyznami, to jest bardzo ważny element tej książki, ale co mnie bardzo interesowało, to to, jak te relacje zachodzą na linii kobieta-kobieta, a mamy bardzo dużo tutaj tych relacji i to są bardzo trudne relacje, niekoniecznie wspierające, bo mamy tutaj relacje na linii matka i córka, mamy tutaj relacje na linii żona i nowa żona. To ten ostatni rozdział był w sumie dla mnie najtrudniejszy do przeczytania. W ogóle ta książka była dla mnie bardzo trudna emocjonalnie ze względu na no, ogrom nieszczęść, który tutaj wydarza się w tych powieściach. To jest bardzo krótka książka, ale ten ładunek emocjonalny, który tutaj się pojawia, myślę, że to też za sprawą narracji, że wszystko poznajemy w sumie z takiego bezpośredniego punktu widzenia, mamy tą narrację pierwszoosobową, więc no od razu zostajemy wciągnięte w taki ogromny wir emocji, w duży stres, albo w poczucie wielkiej niesprawiedliwości, albo w wielki smutek, więc te emocje są tutaj odmalowane naprawdę tak zamaszyście, powiedziałabym, i tak bardzo szybko i dotkliwie, więc ta emocjonalność, która tutaj się pojawia, myślę, dla mnie stanowiła i była takim dużym atutem, jeśli chodzi o tę książkę, a jednocześnie sprawiała, że bardzo ciężko mi się ją czasami czytało, mimo że była krótka, to lektura zajęła mi trochę, ja jednak bardzo emocjonalnie przeżywam książki i tutaj no nie mogło być inaczej, skoro mamy tego rodzaju narrację, tego rodzaju środowisko, które no jest bardzo, bardzo ograniczające i stosuje bardzo wiele różnych szkodliwych wzorców zachowań i gdzie no właściwie nie ma mowy o jakiejkolwiek wolności, nawet w obrębie tego zamknięcia. No to wszystko było dla mnie bardzo przytłaczające, ale też no interesujące, jeśli chodzi o przybliżenie jakiegoś modelu życia, o którym nie wiedziałam. Ale co bardzo ciekawe, to, że sama autorka, Jaylee Amadou Amal, jest działaczką feministyczną w Kamerunie, więc myślę, że ten głos, który ona tutaj pokazuje, to jest swego rodzaju jej życie alternatywne, które się nie wydarzyło, ale które jest udziałem wielu młodych kobiet, a właściwie wydaje mi się, że w większości wielu młodych kobiet i w ogóle kobiet w Kamerunie, więc no to tak ode mnie, jeśli chodzi o taki odbiór tej książki. A co u ciebie się pojawiło podczas lektury?
Dla mnie bardzo mocną stroną tej książki jest pokazanie systemu zależności, głównie w rodzinie. Tutaj rodzina to jest oczywiście taka bardzo rozbudowana struktura, która się rozciąga i piętrzy w bardzo taki skomplikowany sposób. Ale no tak jak powiedziałyśmy sobie, ta książka jest dosyć krótka, więc tutaj nie ma miejsca na jakieś bardzo głębokie analizy psychologiczne, na wejście może właśnie we wnętrze i takie skrupulatne przeanalizowanie emocji czy przemyśleń, które się dokonują, gdzieś zakładamy, że się dokonują w tych osobach. Ale właśnie bardzo doceniłam ten taki umiejętny opis tego, jak działa ta struktura, w której te kobiety i dziewczyny muszą funkcjonować, oparta no, w dużej mierze na szantażu emocjonalnym.
O tak, mechanizm szantażu właśnie emocjonalnego w tej książce to jest coś niesamowitego.
Właśnie, właśnie o to mi chodzi, jak bardzo przejmujące jest pokazanie tego, w jakich sidłach one tak naprawdę tkwią, ponieważ ich akcje, ich decyzje będą miały wpływ na wiele innych osób, będą mogły się odbić negatywnie, czy to na dzieciach, jeśli mówimy o matce, czy to na współżonach, czy to na reputacji w ogóle całej rodziny, więc...
Która oczywiście spoczywa na barkach kobiet, na honorze, prawda?
Właśnie, więc bardzo dużo tutaj jest tej ogromnej presji i tego właśnie, jak trudno jest walczyć o siebie, o swoje pragnienia, o swoją wolność, kiedy tak naprawdę nigdy nie można zaistnieć jako jednostka, jako jakiś odrębny byt. Przez cały czas wszyscy powtarzają nam, że nie jesteśmy, nie istniejemy dla siebie, istniejemy właśnie w tym skomplikowanym systemie złożonym z bardzo wielu jednostek i one wszystkie są w takiej pajęczej sieci.
Tak. I muszą znać swoje miejsce.
Muszą znać swoje miejsce, ale też to, jak ktoś się zaczyna szarpać, to cała sieć drży, że tak obrazowo to porównam.
Nie, ale to jest bardzo dobra metafora, bardzo mi się podoba. Właśnie to drżenie i to, że jeśli po prostu wyplączysz się tego, to powstanie dziura i jakiś taki widoczny brak, który od razu będzie widoczny nie tylko dla członków tej rodziny, ale także dla wszystkich z zewnątrz. Znowu wracamy tutaj do tej idei honoru, która również odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, skoro ta cierpliwość, ta cnota, no to za nią idzie również, no co się złego stanie, jeśli ta cierpliwość, te cnoty kobiece, które tutaj są nawet czytelnikom wtłaczane od samego początku. Mm-hmm. Pierwsze, co słyszymy, to litania na temat obowiązków młodej żony. To jest pierwsze, co poznajemy jako czytelnicy i czytelniczki. Mhm. Co też jest ciekawe, bo od razu nam narzuca, co jest tak naprawdę najważniejsze w tej książce. I rozebraniem czego zajmuje się właśnie Jaylee Amadou Amal, pokazując nam te trzy różne bohaterki, prawda? Więc mhm. od razu nas to wprowadza w system tej zależności, o której mówiłaś. Pokazuje nam, czemu przypisywana jest najważniejsza wartość i co może wpłynąć na no, na jej zachowanie, prawda? To też jest tak bardzo ciekawe. No więc Niecierpliwe to jest właśnie ta książka, którą przeczytałyśmy i którą chciałyśmy Wam przybliżyć z oferty wydawnictwa Nowe, Jaylee Amadou Amal, w tłumaczeniu Joanny Kluzy. No poruszyłyśmy wiele różnych tematów, które znaleźć można w tej, jak już wspominałyśmy, cienkiej książce, ale myślę, że tych ciekawych elementów w tych trzech krótkich historiach można znaleźć więcej, no ale to już zostawimy Wam, nasze drogie osoby słuchające. No a teraz chciałybyśmy przejść do drugiej części odcinka, czyli do tłumaczenia. Jak już powiedziałam, jest z nami tłumaczka, Elżbieta Janota, która przetłumaczyła już jedną, a jest w trakcie drugiej. Myślę, że zaczniemy chronologicznie, czyli zaczniemy od tej przetłumaczonej, czyli Kryminału, Wielki Wąż, Pierre Lemaitre. No więc moje pierwsze pytanie, Ela, które już tak trochę zaspoilowałam na początku tego odcinka, które no, odnosi się oczywiście do tej książki, bo w oryginale została napisana po francusku, ale myślę, że mogłabyś nam opowiedzieć po prostu tak ogólnie, jeśli miałabyś porównać o tłumaczenie z języka angielskiego i o tłumaczenie z języka francuskiego. Czym to się różni? Albo czy stosujesz jakieś inne podejścia? Albo może któryś język jest łatwiejszy dla ciebie? Czy mogłabyś jakoś tak krótko scharakteryzować, jak ty to widzisz, to tłumaczenie z języka francuskiego właśnie w porównaniu z tłumaczeniem z języka angielskiego?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że trzeba by napisać jakąś rozprawę tak naprawdę na ten temat, żeby zawrzeć wszystkie potencjalne tematy, ale powiem może o pierwszej rzeczy, która mi przychodzi do głowy, kiedy o tym myślę. Tak mówiąc bardzo ogólnikowo, to mam wrażenie, że angielski jest językiem, który pozwala na ogromną skrótowość i gdzie za pomocą małej liczby słów da się bardzo dużo wyrazić, więc w tłumaczeniu na polski często te pojedyncze słowa musimy rozbijać na więcej elementów, żeby jakoś opisowo oddać to, co w oryginale się znajduje, a na co nasza polszczyzna nam nie pozwala, przynajmniej nie w takim kompaktowym ujęciu. Natomiast we francuskim mam wrażenie, że słów jest aż za dużo. To znaczy jest ich oczywiście tyle, ile powinno być i ile trzeba właśnie w języku francuskim. Natomiast przy przekładzie na polski wydaje mi się, że często niektóre słowa no nie tyle trzeba eliminować, co właśnie one jakoś się tak jakby w drugą stronę, one się potrafią skondensować w mniejszej liczbie słów po polsku, więc tak jak...
Zachodzi
odwrotny proces. Tak mam wrażenie, patrząc na to, jak ja pracuję i na to, co w tych moich przekładach się dzieje, że właśnie to byłby ciekawy eksperyment w ogóle, może to by potwierdziło moje słowa, albo wręcz przeciwnie, trzeba by porównać liczbę po prostu wyrazów w oryginale i w tłumaczeniu, ale tak właśnie na poziomie poszczególnych zdań to mam wrażenie, że to co robię, to z angielskiego rozbudowuję i pomnażam te słowa, a z francuskiego trochę je kondensuję w zdania, które się składają z mniejszej liczby słów.
To bardzo ciekawe, co powiedziałaś o tej skrótowości albo przesadnie wylewności. Mm-hmm. Użyję takiego może niezbyt dokładnego słowa, ale żeby opisać jakoś to, co nam tutaj opowiedziałaś. No i teraz chciałabym przejść do samego kryminału, który przetłumaczyłaś. Już to wam pokazuje tą szerokość tematów, które pojawiają się w wydawnictwie Nowe. Przed chwilą opowiadałyśmy wam o trzech kobiecych głosach, bardzo krótkich historiach z Kamerunu, a tutaj mamy Pierre'a Lemaitre'a, mistrza francuskiego kryminału.
I nie tylko, bo też powieści historycznej.
Prawda, mm-hmm. więc znowu ten rozrzut tematyczny nam się tutaj pojawia. No ale jak ci się pracowało nad kryminałem?
To nie jest mój pierwszy kryminał.
Wiem też, że jesteś fanką i to taką dosyć wybredną kryminałów. Jeśli chodzi o rozwiązania fabularne, ja wiem, że ty jesteś, że wszystko musi być rozwiązane i wszystko musi być ładnie wytłumaczone i się ze sobą łączyć. I czy Pierre Lemaitre spełnił twoje oczekiwania jako czytelniczki i czy postawił cię przed jakimś wyzwaniem jako pisarz?
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Znaczy, tak sobie pomyślałam, że jestem taką dosyć nietypową fanką, bo czytam kryminały głównie po to, żeby na nie narzekać i jest bardzo niewiele. Myślę, że mogłabym policzyć na palcach jednej ręki te, które naprawdę mi się podobały. Więc tak, jestem bardzo, bardzo wybredna i wymagająca w tym względzie. Ale chciałam powiedzieć, że ten kryminał, czyli Wielki Wąż, jest bardzo nietypowy i to jest jego ogromną zaletą, tak myślę. To znaczy podejrzewam, że jeśli ktoś podziewa się właśnie czegoś takiego sztampowego i po prostu znajduje rozrywkę w tym, że wszystko dzieje się według jakiegoś utartego schematu, to tutaj mógłby być zaskoczony. Ale uważam, że ogólnie to jest bardzo, bardzo duży plus tego kryminału. Że mamy tu oczywiście historię kryminalną, jak sama nazwa wskazuje, ale ważne są tutaj postaci, które są bardzo niesztampowe. Sama główna bohaterka, już to nam wskazuje, jakiego rodzaju tutaj oryginalność może się pojawić, więc główna bohaterka Mathilde jest grubą 60-letnią kobietą, taką właśnie niepozorną, starzejącą się panią, która okazuje się bardzo szybko, więc to nie jest spoiler, że tak naprawdę jest płatną zabójczynią. I cała akcja zasadza się właśnie na tym, co się z nią dzieje, kiedy ona się starzeje. Ona przez całe życie była bardzo
aktywna w swoim zawodzie,
tak to nazwijmy, i odnosiła też ogromne sukcesy w swoim zawodzie, też to tak nazwijmy, ale właśnie no, zaczyna się ta starość i
zaczynają się... I co ona oznacza dla płatnej zabójczyni? Prawda? To jest ciekawe pytanie.
To jest ciekawe pytanie, którego myślę nie zadano jeszcze wystarczająco wiele razy.
Pierre Lemaitre podejmuje ten temat
i robi to naprawdę z taką dużą swadą, z humorem, ale też no, myślę, że stawia tu takie ciekawe pytania. No i ostrzega czytelnika już we wstępie i potem nie można mu nic zarzucić, bo ostrzegał, że ludzie czasami mają mu za złe, że nagle uśmierca swoich bohaterów albo właśnie rzuca im kłody pod nogi, a on mówi, że dlaczego miałby tego nie robić, skoro w życiu właśnie tak jest. Należy się spodziewać wszystkiego, jak w hiszpańskiej inkwizycji. Więc jesteśmy o tym ostrzeżeni, ostrzeżone już na samym początku. Także ja też już o tym mówię, żebyście nie mówili, nie mówiły, że nie wiedzieliście.
I że nie powiedziałaś.
I że nie powiedziałam. No więc to jest bardzo ciekawe i oryginalne podejście do kryminału. A druga rzecz, która bardzo mi się podobała także podczas tłumaczenia, to, że ta książka powstała naprawdę już dawno temu.
No właśnie, to jest bardzo ciekawa historia, że to jest książka z tej tajemniczej szuflady pisarza, prawda?
Tak. Tak, to była książka, którą Pierre Lemaitre napisał już dawno temu i ona nigdy się nie ukazała, bo zajął się innymi rzeczami. Życie stanęło na przeszkodzie i dopiero niedawno, kiedy już był słynnym, uznanym pisarzem, kiedy zajmował się już właśnie głównie tą prozą historyczną, sięgnął z powrotem do tej szuflady słynnej i wyjął stamtąd ten kryminał jako takie swoje pożegnanie z tym gatunkiem, bo tak jak mówię, już teraz co innego go interesuje, jeśli chodzi o tematykę twórczą, ale właśnie chciał tym swoim pierwszym kryminałem pożegnać się z czytelnikami i czytelniczkami, którzy ciągle czekali na więcej tych detektywistycznych zagadek, więc to jest jednocześnie jego pierwszy i ostatni kryminał.
Bardzo to jest ciekawa
dopiero
sytuacja.
Ruch.
Prawda? Tak.
Tak, no ale też co się z tym wiąże, to fakt, że akcja dzieje się w latach 80., więc mamy trochę taki powrót do, powiedziałabym, klasycznego kryminału.
Chcę powiedzieć powieść z epoki.
Powieść z epoki, dokładnie.
Znaczy,
można to tak
ująć. My też już jesteśmy, nasze pokolenie też już jest powieścią z epoki.
Ale to jest takie właśnie wytchnienie od tych wszystkich, nie wiem, nowoczesnych technologii, od tych
laboratoriów,
wszystko laboratoriów,
mających laboratoriów.
Dokładnie,
tak.
Tych ekranów, które się rozświetlają.
Szybkiej akcji
i tego wszystkiego, więc to są właśnie budki telefoniczne, to są mapy drogowe, no i to są tego typu klimaty, więc to też decyduje o atmosferze panującej w tej powieści i moim zdaniem jest to bardzo korzystna zmiana, taka właśnie chwila oddechu, jeśli ktoś na co dzień siedzi w tych laboratoriach i innych nowoczesnych miejscach w kryminologicznym świecie, to jak najbardziej można się trochę cofnąć w czasie i dać się porwać Pierre'owi Lemaitre'owi.
Myślę, że ta wyjątkowość, o której mówisz, to dobry moment, żeby przejść do innej wyjątkowej książki, którą właśnie teraz tłumaczysz, również dla wydawnictwa Nowe. Uwaga, teraz będzie zapowiedź, bo zapowiadamy książkę w przekładzie Elin na pierwszą połowę października. Będzie to rzecz wyjątkowa. Książka ma ponad 900 stron.
Tak.
Więc jest co tłumaczyć, jest co czytać i jest o czym rozmawiać. Jest to książka, która otrzymała nagrodę w ramach 25. edycji Polskiego Wyboru Nagrody Goncourtów. Jest to autor, który będzie brał udział w 15. edycji Festiwalu Konrada na zaproszenie Instytutu Francuskiego i jest to
Grégoire Bouillet
i jego książka
Serce nie ustaje.
Piękny tytuł. No dobrze, to teraz zadam to takie bardzo podstawowe i proste, wydawałoby się, pytanie, o czym jest ta książka?
To jest pytanie, na które próbujemy odpowiadać już od jakiegoś czasu i co jest ciekawe, to fakt, że ta odpowiedź za każdym razem jest inna.
Prawda? To też mnie zaskakuje.
I myślę, że to już wiele mówi na temat tej książki, ale ja mimo wszystko postaram się jakoś tak zarysować w ogóle, czego możecie się spodziewać, a potem porozmawiamy sobie o tym z Pają, bo Paja też już jest w trakcie lektury.
Jest to, no, jazda bez trzymanki czasami.
No dobrze, no więc Grégoire Bouillet tworzy książkę, w której przez większość czasu występuje jego alter ego. Alter ego Bimor, który zajmuje się właściwie tym samym, czym zajmowałby się Grégoire Bouillet, gdyby był sobą. a mianowicie prowadzi śledztwo dotyczące pewnej informacji, którą w latach 80. usłyszał w radiu. To była taka trochę sensacyjna wiadomość o kobiecie, która dobrowolnie zagłodziła się na śmierć we własnym mieszkaniu i potem przez długi, długi czas nikt nie zauważył jej śmierci, więc jej zwłoki leżały w tym mieszkaniu i dopiero po 10 miesiącach zostały odnalezione. Więc to jest taki punkt wyjściowy dla tej historii, ale właśnie mówię nie bez powodu punkt wyjściowy, bo ta historia jest tak naprawdę bardzo długą i bardzo krętą podróżą po wielu różnych tematach, po wielu zagadnieniach, po w ogóle wielu, myślę, gatunkach, bo tutaj trudno nam oddzielić tą rzeczywistość od fikcji i tą literaturę faktu od powieści, pięknej. Od literatury pięknej. Więc no tak jak mówię, tu mamy ten punkt wyjścia, a potem zaczynają się dziać inne rzeczy w miarę jak autor, czy też postać prowadzi coraz szerzej zakrojone poszukiwania, coraz dogłębniejsze, coraz większe pytania sobie zadaje, coraz więcej tych pytań się robi, więc tak, możecie sobie wyobrazić takie fale, takie koncentryczne kręgi, które od tego punktu wyjściowego się rozchodzą i poprzez 900 stron właśnie toczą się takie falki.
Bardzo mi się podoba, że ty dzisiaj operujesz takimi bardzo obrazowymi. W przypadku Jaylee Amadou Amal miałyśmy tą pajęczynę, tutaj mamy falę. Bardzo ciekawe, może sama jeszcze coś wymyślę takiego obrazowego, żeby się wpasować, z czym mnie osobiście kojarzy się ta książka i jakie wrażenia wywołuje. No, powiedziałam już o jeździe bez trzymanki swego rodzaju i jest to coś takiego. Myślę, że powiedzenie, że to jest książka zbudowana na dygresjach, trochę ujmuje temu, czym ona jest, a może się wydawać na pierwszy rzut oka właśnie taką książką, że to jest, mamy ten główny temat i wszystko, co od niego odchodzi, te fale, o których mówisz, że to są swego rodzaju dygresje, a dla mnie to jest na początku, nie mogłam za bardzo zrozumieć, jaki jest cel właśnie tego odchodzenia, zgłębiania się coraz bardziej, patrzenia na szczegóły, szczegółów, szczegółów, te warstwy po prostu schodzimy coraz głębiej. Ale myślę, że to jest właśnie próba odpowiedzi na jedno z tych pierwszych pytań, które on zadaje w ogóle w tej książce. Czym jest literatura i czym jest prawda w literaturze? I jak głęboko można się zgłębić, żeby ją odkryć? I w które rejony pójść, żeby ją poznać? I co powiedzieć, żeby to była swego rodzaju prawda obiektywna, chociaż właściwie już subiektywna? Już zaczynam mówić jak narrator opowieści. Ale tak, na razie takie wrażenia mi towarzyszą. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze, muszę powiedzieć.
Ja tutaj przygotowałam sobie taki króciutki cytat, który ostatnio przetłumaczyłam i pomyślałam, że to jest coś, co mogłabym wam powiedzieć w odcinku, żeby właśnie trochę podsumować, jakiego rodzaju jest to książka i dlaczego to jest książka tego rodzaju. A ten cytat brzmi: to zabawne, jak próba opowiedzenia o kimś zobowiązuje do opowiedzenia o innych osobach, a nawet o całym mnóstwie ludzi, a także o sobie. I myślę, że właśnie to się dzieje w tej książce i to się też dzieje w literaturze jako takiej i to się też dzieje w życiu, że trudno jest wyizolować taką klinicznie czystą próbkę, czyli życie jednej osoby wyjąć na pierwszy plan i opowiedzieć tylko o niej, bo ona zawsze jest powiązana z innymi ludźmi, jest włożona w jakiś kontekst, skąd się wzięła, przez kogoś została wychowana, ma jakieś dziedzictwo, czy to rodzinne, czy to społeczne. No i oczywiście mamy potem też tę osobę opowiadającą. Mamy tę postać właśnie, która nas w to wszystko wprowadza i tak jak my tutaj często sobie to analizujemy, kto opowiada historię i jakie to ma ogromne znaczenie dla tego, jak ta historia będzie wyglądała. Więc tutaj też Grégoire Bouillet bardzo tak świadomie skupia się na tym filtrze, przez który każdy z nas przepuszcza wszystko, co widzi, wszystko, co słyszy, wszystko, czego doświadcza i potem to się przekłada na to, w jaki sposób o tym mówi, w jaki sposób w ogóle szuka różnych rzeczy do opowiedzenia, bo ja czasami porównuję to, w którym kierunku on zmierza na podstawie jakiegoś detalu z tym, w którą stronę ja bym poszła i jakie pytania ja bym zadała i myślę sobie, to są zupełnie dwie różne ścieżki, obie ciekawe, obie jak najbardziej pełnoprawne, ale zupełnie inne w związku z tym, że mamy inne doświadczenia i inne spojrzenie może na niektóre sprawy, więc to też jest taka bardzo, bardzo ciekawa sprawa, czyli kim jest ta osoba, która nam opowiada, skąd ona się wzięła i znowu te wszystkie dodatkowe tutaj elementy.
No ale ponieważ jesteś osobą odpowiadającą za przykład tej książki, a mamy tutaj taki trochę kącik tłumaczeniowy dookoła tej literatury francuskojęzycznej, to jest coś, o co chciałabym cię zapytać, a właściwie coś, żebym chciała, żebyś nam opowiedziała, bo jest to temat, który poruszyłyśmy sobie jakiś czas temu, przygotowując się do tego odcinka, a mianowicie no już powiedziałaś w kontekście książki Serce nie ustaje, o tym kontekście, który nam się tutaj pojawia, że to nie jest wycięcie postaci, takie sterylne wyizolowanie jej samej, tylko to jej jestestwo jest osadzone właśnie w kontekście historycznym w danym kraju. No i oczywiście tutaj przykładem tego kraju, w którym wszystko jest osadzone, jest Francja. I ostatnio powiedziałaś coś takiego bardzo ciekawego, że w twoim doświadczeniu tłumaczeniowym, kiedy tłumaczysz książki z języka angielskiego, albo w ogóle kiedy czytasz, już zarysujmy szerzej kontekst literacki, gdy pojawiają się odniesienia w jakiejś książce, bardzo często są to odniesienia bardzo szerokie, zarówno do rodzimej kultury, jak i takiej, powiedzmy, światowej, albo już idąc konkretniej zachodniej kultury, że te jakieś skojarzenia, które się pojawiają, odwołania, to, że jednak ci autorzy idą tak bardzo szeroko, natomiast w literaturze francuskiej jest inaczej, prawda? Możesz coś na ten temat opowiedzieć? Co zaobserwowałaś w swoim doświadczeniu w tym kontekście?
Tak, to jest zawsze dla mnie ogromne wyzwanie, tłumaczenie właśnie tego tekstu bardzo silnie osadzonego we Francji, jeśli już mówimy konkretnie o literaturze francuskiej, nie tylko francuskojęzycznej, ale właśnie francuskiej. Ona bardzo silnie, mam wrażenie, skupia się na kulturze francuskiej, takiej kulturze popularnej, jak na przykład piosenki, filmy, jakiegoś rodzaju żarty, czy to właśnie oparte na kulturze, czy na języku francuskim. Bardzo często czerpie z historii, której my często nie znamy w takich szczegółach, a która dotyczy właśnie konkretnie Francji.
Czy to a są historii, to szczegóły.
A są to szczegóły. I czy to z historii najnowszej, czy gdzieś w ogóle sprzed wieków. I tutaj w Serce nie ustaje też tych odniesień, tych nawiązań jest bardzo dużo. I to jest jedno z takich wyzwań, z którymi sobie muszę jakoś radzić. No i co?
No tak, bo upstrzenie książki, która już jest bardzo długa, jeszcze dodatkowo przypisami, może no, utrudnić wejście w ten tekst, który jest tak gęsty, więc no, domyślam się, że musisz tutaj dokonywać wielu różnych wyborów, pozostawiać też coś w sumie do odkrycia czytelnikowi i czytelniczce, prawda? No bo jednak, żeby pozwolić im też samodzielnie poznać ten kontekst, w którym dzieje się cała akcja, prawda?
Tak, oczywiście. Ja myślę, że chyba już mówiłam kiedyś o moim podejściu do przypisów i
powiedz
mojej takiej trochę niechęci do przypisów. Znaczy, przypisy oczywiście czasami są niezbędne, czasami dużo nam mogą powiedzieć, ale staram się unikać przypisów, jeśli mogę wybrnąć z jakiejś sytuacji inaczej, więc tutaj, tak jak mówisz, muszę dokonywać wielu wyborów i czasami mimo wszystko decyduję się na przypis, kiedy uznaję, że tak będzie najkorzystniej po prostu i dla tekstu, i dla czytelników i czytelniczek, ale staram się też, tak jak mówisz, pozostawiać tutaj pole do popisu różnorodnego właśnie odbiorcom i odbiorczyniom.
Wiem też, że takim tematem, który pojawia się w kontekście tłumaczenia, zwłaszcza tłumaczenia literackiego, jest zagadnienie, czy tłumacz albo tłumaczka ma kontakt z autorem. Jak to jest w przypadku tej książki?
Tak, mogę powiedzieć, że już byłam w kontakcie z Grégoire Mbouillet. On był bardzo zachwycony, takiego słowa użył, że książka będzie przetłumaczona na polski, że się w Polsce ukaże i jest bardzo chętny do wszelkiej pomocy i do właśnie odpowiadania na ewentualne wątpliwości i pytania, więc cieszę się, że to jest taka trochę siatka bezpieczeństwa dla mnie.
A myślę, że jest bardzo przydatna, prawda? Bo już mogłaś dzięki temu rozwiązać jakieś frapujące momenty w książce, prawda?
Tak,
myślę,
tak.
Że zbierasz kolejne?
Zbieram kolejne.
To jest no też swego rodzaju przygoda i myślę, że też dla samego autora. To jest oczywiście takie gdybanie z mojej strony. Innego rodzaju spotkanie z tekstem.
Nie obraziłbyś.
Że innego rodzaju spotkanie z tekstem i spojrzenie na niego jeszcze w zupełnie inny sposób. Przełożenie oczywiście zakłada wiele różnych mechanizmów i to tak skrótowo sobie tylko teraz gdybam, ale myślę, że to też może być taka ciekawa wymiana doświadczeń. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś nam powiedzieć o tej książce, albo przygotować jakoś czytelnikowi, czytelniczki na odbiór, albo podzielić się z nami jeszcze jakimś ciekawym aspektem dotyczącym pracy nad przykładem nad tą książką?
No, tak jak mówiłam, już można by gadać i gadać, ale już trochę tutaj siedzimy przed tym mikrofonem, a nie chcę was tu trzymać aż tak długo, ale myślę, że ostatnia rzecz...
Nie no, musimy przygotowywać na te 900 stron.
No dobrze, no to ostatnia rzecz, którą powiem i którą ja osobiście bardzo lubię w tej książce, to jest też taka metaliterackość i to, że nie tylko zacieramy tą granicę pomiędzy rzeczywistością a fikcją, między tą prawdą a nieprawdą, czy wręcz kłamstwem, ale też często zacieramy taką granicę pomiędzy literaturą a rzeczywistością, czy właśnie przełamujemy tą barierę pomiędzy czytelnikami, czytelniczkami,
a taka czwarta ściana.
Ta czwarta ściana, tak, a postaciami, które w środku tej książki siedzą, a może wcale nie w środku, bo jakby nie patrzeć, Beemore, czyli alter ego autora, pisze tę książkę poniekąd, więc właśnie te fragmenty, które każą nam się zastanowić, czym właściwie jest to, z czym my obcujemy. Czy to jest literatura, czy to jest jakiś dialog, czy to jest jakiś zwrot prosto do nas, czy ktoś nagle przerwał tę niewidzialną barierę i coś namieszał, więc to są takie fragmenty,
możliwości jest wiele.
Jest wiele i nie wiadomo, jaka jest odpowiedź. Myślę, że to też jest taka cecha charakterystyczna tej książki, że w wielu kwestiach można powiedzieć, nie wiadomo jaka jest odpowiedź, ale to i tak nam o czymś mówi.
Dziękuję Ci za taką ciekawą rozmowę. Dziękuję Ci, że podzieliłaś się z nami kulisami tłumaczenia bardzo różnych gatunkowo książek, bardzo różnych objętościowo książek, książek dwóch różnych autorów i że dzięki temu mogłyśmy trochę przybliżyć Wam profil wydawnictwa Nowe. Bardzo serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z ich ofertą. Jeśli interesuje Was literatura francuska, francuskojęzyczna, to wydaje mi się, że no to jest punkt, który koniecznie trzeba zaliczyć, a jeżeli interesuje Was poszerzanie literackich horyzontów, to może być Wasze miejsce, Wasz kolejny przystanek. Bardzo dziękujemy wydawnictwu Nowe za możliwość współpracy. Dziękuję Ci, Ela, jeszcze raz za te bardzo ciekawe historie ze świata tłumaczy i tłumaczek.
A ja dziękuję Tobie, skoro już tak sobie dziękujemy.
Haha, bardzo się cieszę. No i oczywiście nie zapomnijmy o podziękowaniach dla naszych słuchaczy, słuchaczek i osób słuchających. Bardzo się cieszymy, że byliście i byłyście z nami w tym tygodniu i bardzo serdecznie zapraszamy Was na odcinek już za tydzień w przyszłą niedzielę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.